Skorupa, Ryszard Fiś, środa 5 lipca, minęła 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studiu Andrea Kunowa i technik Emanuel. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Jedną z tych, przez które cała Francja wstrzymuje dech w oczekiwaniu na mecz z Portugalią dziś o 21. Ale są i inne wiadomości. Wystrzelenie przez Koreę Północną 7 rakiet, w tym rakiet dalekiego zasięgu, wywołało głębokie zaniepokojenie społeczności międzynarodowej. W trybie pilnym zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Iran niespodziewanie przełożył spotkanie swego przedstawiciela z Javierem Solaną na jutro. Przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu przedstawicielka opozycji irańskiej nazwała negocjacje z Iranem farsą. Prezydent Autonomii Palestyńskiej nakazał zawiesić przygotowania do referendum, o który prowadził spór z Hamasem. Dziennik przygotowałem wraz z Anną Rzeczycką i Piotrem Moszyńskim, który dokona także przeglądu prasy. Anna Rzeczycka przeprowadziła też wywiad z Marcinem Zaborowskim z Instytutu Badań Strategicznych w Paryżu o agendzie Unii Europejskiej. Wywiad, który nadamy w okienku europejskim. Następnie nadamy perełki muzyki klasycznej w wyborze Stefana Rigera, kronikę teatralną Agnieszki Kumor, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs oraz z archiwum sekcji polskiej RFI audycję Anny Bernhardt nadaną w stulecie urodzin Józefa Czapskiego. Aktualności widziane z Paryża to przede wszystkim oczekiwanie na dzisiejszy mecz Francja-Portugalia, na którym będzie gorąco nie tylko ze względu na motywację ekip. Przy pierwszym gwizdku będzie na stadionie w Monachium 26 stopni, jak zapowiadają niemieccy meteorolodzy. Od zwycięstwa nad Hiszpanią we francuskich kibiców, a właściwie cały kraj, wstąpił jakiś nowy duch. Marzy się teraz o wygraniu mistrzostw, przyznając ze wstydem, że nikt nie śmiał sobie tego przedtem nawet wyobrazić. Francja czeka na nowy wyczyn, tytułuje dzisiejszy Le Figaro. Gotowi do boju, zapewnia dziennik sportowy L'Équipe, a na tle zdjęcia Zinedina Zidana, felietonista Claude Brousson zaleca piłkarzom, no i kibicom, by skupiając się na meczu o wszystkim innym zapomnieć, bo ogrom wyzwań i konsekwencji tego meczu mógłby być ciężarem nie do zniesienia. Tym bardziej, że drużyna portugalska, przyznaje, jest nie lada fortecą. Zanim więc o wszystkim innym zapomnimy, oto wiadomości ze świata. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się w trybie natychmiastowym na żądanie Japonii i USA, aby omówić konsekwencje próbnego wystrzelenia przez Koreę Północną co najmniej 7 rakiet, w tym nowego typu rakiety o zasięgu 6700 kilometrów. Wszystkie te rakiety zdolne są przenosić broń nuklearną. Te próby Waszyngton, Londyn, Unia Europejska i NATO określiły jako prowokację, a rząd niemiecki nawet jako nieodpowiedzialną prowokację. Spotkały się one, te próby, z powszechnym potępieniem. Korea Południowa podkreśla przy tym, że całą odpowiedzialność za sytuację ponosi północ. Japonia, która też czuje się bezpośrednio zagrożona, domaga się zdecydowanego sygnału Rady Bezpieczeństwa i Społeczności Międzynarodowej. Pierwszym jej własnym sygnałem jest wprowadzenie zakazu wstępu do Japonii dla północno-koreańskich dyplomatów i zawieszenie połączenia promowego między oboma krajami. Rząd rozważa także wprowadzenie sankcji ekonomicznych, które mogą być zresztą katastrofalne dla gospodarki północno-koreańskiej. Wszelako premier Koizumi podkreślał konieczność dialogu. W Moskwie ambasador Korei Północnej został wezwany na dywanik do MSZ-u celem udzielenia wyjaśnień. Przekazano mu wyrazy głębokiego zaniepokojenia. Jedynie reakcja Pekinu była umiarkowana. Po całym dniu milczenia tamtejszy MSZ zakomunikował, że, cytuję, przywiązujemy wielką uwagę do tego, co się stało. Mamy nadzieję, że wszystkie strony zachowają spokój i wstrzemięźliwość. Iran niespodziewanie przełożył zapowiadaną na dzisiaj wizytę swego głównego negocjatora, Ari Larijaniego, do Brukseli, gdzie miał on rozmawiać z Javierem Solaną, występującym jako rzecznik nie tylko europejskiej polityki zagranicznej, ale i w imieniu 6 mocarstw nuklearnych. Wizytę przełożono na jutro, na jej odłożenie o cały tydzień Solana się nie zgodził. W ten sposób Iran zyskał jeszcze jeden dzień przed udzieleniem pierwszych odpowiedzi na propozycje wielkich mocarstw. Wszelako wszyscy dają do zrozumienia, że prawdziwą przyczyną przełożenia wizyty było wystąpienie przedstawicielki opozycji irańskiej w parlamencie w Strasburgu. Anna Rzeczycka.
Irańska opozycjonistka Mariam Rajavi, liderka Narodowej Rady Irańskiego Ruchu Oporu, uważa, że negocjacje z Iranem w sprawie programu nuklearnego są, cytuję, farsą. Rząd Iranu chce zyskać na czasie, kiedy wspólnota międzynarodowa się obudzi, Iran będzie już dysponował bombą atomową. Ostrzegła pani Rajavi w czasie konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wyjściem nie jest ani wojna, ani polityka pobłażania. Wyjściem jest zmiana reżimu w Iranie. Stwierdziła także irańska opozycjonistka, Polska, która do Strasburga zaproszona została przez posłów z kilku partii, konserwatywnej, lewicowej i eurosceptycznej. Posłowie tego ostatniego ugrupowania o nazwie Unia na rzecz Europy Narodów potępili presję, którym poddana została pani Radżawi, zmuszona do odłożenia na jesień spotkania z partiami w Parlamencie Europejskim, podczas gdy jednocześnie w Brukseli miało dojść do rozmów z głównym negocjatorem Iranu do spraw broni nuklearnej Alim Larinjanim.
Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas postanowił zawiesić przygotowania do referendum. Było ono zapowiedziane na 26 lipca i dotyczyć tzw. planu więźniów, czyli planu uregulowania stosunków z Izraelem, implikującym uznanie Izraela jako państwa, o czym słyszeć nie chciał Hamas. W międzyczasie doszło jednak do porozumienia prezydenta z Hamasem i wszelako nie zostało ono jeszcze formalnie podpisane. W kołach dyplomatycznych uważa się niemniej, że w praktyce referendum jest odwołane. Armia izraelska schwytała 17-letniego Palestyńczyka przygotowującego się do popełnienia samobójczego zamachu w którymś z większych miast izraelskich. Miał on przy sobie ładunek wybuchowy i system zapłonowy. Tu Paryż RFI. O dzisiejszych wyborach w Macedonii mówi Anna Rzeczycka.
W Macedonii trwają wybory parlamentarne, w trakcie których wybranych ma zostać 120 posłów. Zdaniem komentatorów, rządzący krajem centrolewicowy socjaldemokratyczny Związek Macedonii może zostać pokonany przez partię prawicową o długiej nazwie Wewnętrzna Macedońska Organizacja Rewolucyjna, Demokratyczna Partia Macedońskiej Jedności Narodowej, która w kontekście obecnego marazmu ekonomicznego obiecuje obywatelom znaczne ożywienie gospodarcze. Wybory poprzedziła niespokojna kampania wyborcza, obfitująca w incydenty, świadczące o tym, że w 5 lat po wojnie domowej sytuacja Macedonii, byłej Republiki Jugosłowiańskiej, jest ciągle niepewna. Unia Europejska i NATO, do których Skopje aspiruje, przestrzegły przed powtórką manipulacji, które charakteryzowały wybory z marca 2005 roku. Zdaniem obu organizacji, podobne naruszenia porządku wyborów mogłyby poważnie zaszkodzić kandydaturze Macedonii. Jak przypomina Reuters, 25 przyznała Macedonii w grudniu 2005 roku statut oficjalnego kandydata na członka Unii, nie precyzując jednak daty otwarcia negocjacji. Rząd macedoński prowadzi politykę reform wspieraną przez Europę Zachodnią i zyskał sobie przychylność Waszyngtonu, wysyłając swych żołnierzy do Iraku. Jego polityka ekonomiczna nie pozwoliła jednak na zmniejszenie bezrobocia wynoszącego 35% i na podwyższenie średniej pensji wynoszącej 250 euro miesięcznie. Macedonia pozostaje jednym z najbiedniejszych krajów Europy. Pierwsze wstępne wyniki wyborów będą znane w piątek. Obserwatorzy z Unii Europejskiej na temat ich przebiegu wypowiedzą się natomiast w czwartek.
Tu Paryż, RFI. Rosyjska Duma przyjęła w trzecim już czytaniu uchwałę zapewniającą Gazpromowi faktyczny monopol na handel gazem, z wyjątkiem gazu wydobywanego w Rosji przez spółki mieszane i zagraniczne. Jest to niemniej sposób na zabezpieczenie Gazpromu przed międzynarodową konkurencją. W Moskwie dostojnicy religijni z 49 różnych krajów i wyznań, zebrani na 3-dniowym szczycie, uchwalili apel do Wielkiej Ósemki, która ma tam się zebrać w tym tygodniu, w którym potępiają terroryzm i ekstremizm, a w szczególności eksploatację religii w celu szerzenia nienawiści i przemocy lub jako pretekstu dla zbrodni przeciw osobom, moralności i ludzkości. Więcej o tym szczycie w przeglądzie prasy. Tu Paryż, RFI. Rozszerzenie Unii, zacieśnianie stosunków z Rosją, polityka energetyczna i integracja w wymiarze bezpieczeństwa to priorytetowe zadania rozpoczętego właśnie fińskiego przewodnictwa Unii Europejskiej, przedstawione dziś przez premiera Matti Vanhanena na forum Parlamentu Europejskiego. Szerzej na temat tego wystąpienia Piotr Muszyński.
Nie zgadzam się, że Europa jest w głębokim kryzysie, powiedział eurodeputowanym premier Finlandii. Przekonywał, że przy należytej woli politycznej państw członkowskich Unii jest w stanie pokazać obywatelom konkretne rezultaty. Dlatego zaapelował o uproszczenie systemu podejmowania decyzji w Unii, nie czekając na przyjęcie traktatu konstytucyjnego, który to przewidywał. Europa, powiedział Vanhanen, nie może czekać. Musimy już teraz uprościć podejmowanie decyzji, a nie kłócić się o sprawy konstytucyjne. Zapewnił niemniej, że Finlandia będzie podczas swego półrocznego przewodnictwa prowadzić konsultacje na temat traktatu konstytucyjnego, a jesienią jako 16. kraj w Unii dokona jego ratyfikacji. Vanhanen potwierdził też bardzo wyraźnie, że fińskie przewodnictwo będzie przychylne dalszemu rozszerzaniu Unii. Unia Europejska, powiedział, powinna pozostawać otwarta, a państwa, które spełniają kryteria, powinny mieć możliwość wejścia do niej. Zapowiedział wyznaczenie ostatecznej daty przyjęcia do Unii Rumunii i Bułgarii, kontynuację negocjacji z Chorwacją i Turcją oraz europejską perspektywę dla innych niż wymienione krajów bałkańskich. Fiński premier zapowiedział, że chce poprawiać funkcjonowanie Unii na bazie obecnego traktatu z Nicei. Finowie chcą na przykład pracować nad propozycjami Komisji Europejskiej, by odejść od prawa do narodowego weta w sprawach dotyczących współpracy policyjnej i w sprawach karnych. Dzięki temu Unia ma skuteczniej zabiegać o bezpieczeństwo swych obywateli i walczyć z terroryzmem. Kolejny priorytet to rozwój zainicjowanej na szczycie w marcu polityki energetycznej Unii i poprawa jej konkurencyjności, zwłaszcza poprzez rozwój innowacyjności, w czym Finowie od dawna przodują. Finlandia chce też zacieśniać stosunki Unii z krajami trzecimi, zwłaszcza z Rosją. Głos Unii, stwierdził Vanhanen, będzie słyszalny tylko wówczas, jeśli będzie skoordynowany. Helsinki chcą, by jeszcze w grudniu rozpoczęły się negocjacje nowego, długofalowego porozumienia Unii z Moskwą.
A we Francji, choć o wszystkim mieliśmy zapomnieć w oczekiwaniu na mecz, przypomniał się i przypomniał swoje ambicje polityczne jeden z liderów partii socjalistycznej, Jacques Lang.
We francuskiej partii socjalistycznej toczy się ostra walka o to, kto zostanie na jesieni wytypowany na kandydata w wyborach prezydenckich 2007 roku. Najlepsze miejsce w sondażach zajmuje niezmiennie pani Ségolène Royal. Ma ona jednak paru rywali. Jeden z nich, Jacques Lang, profesor prawa, były minister kultury, przyrzekł właśnie, że jeżeli zostanie wybrany na prezydenta Francji, będzie szefem państwa prostym i dostępnym, takim, którego obywatele będą mogli spotkać w pociągach i na ulicy. Lang obiecał także, że nie będzie mieszkał w Pałacu Elizejskim i że styl jego prezydentury będzie całkowicie odbiegał od stylu absolutnego władcy, którym jest według niego Jacques Chirac. Zdaniem Jacquesa Langa jedynym pytaniem, które pojawia się dzisiaj na 10 miesięcy przed wyborami prezydenckimi, jest pytanie o takiego prezydenta, który najlepiej będzie ucieleśniał ideał socjalistyczny. Jacques Lang, który za parę miesięcy obchodzić będzie swe 67 urodziny, w ciągu ostatniego roku opublikował aż 6 książek. W końcu sierpnia wyda nową publikację poświęconą systemowi podatkowemu. We wrześniu natomiast ukaże się zbiór rozmów z kandydatem na kandydata, zatytułowany "To wszystko, co chcecie o mnie wiedzieć".
Mimo to wiadomości dziennika słuchają państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokona teraz Piotr Muszyński.
Wszyscy już wiemy, że Rosja jest niesłychanie dumna z tego, iż przyznano jej rotacyjne przewodnictwo tzw. Grupy Ośmiu oraz zorganizowanie szczytu tej grupy i jak tylko może daje do zrozumienia, że jest to wydarzenie historyczne, windujące Rosję znowu do rangi supermocarstwa. Wśród tych zabiegów, niewątpliwie poprawiających samopoczucie, choć mających niewiele wspólnego z realiami, Libération odnotowuje kolejną operację promocyjną Moskwy na tym tle. W trosce o nadanie rosyjskiemu przewodnictwu Grupy Ośmiu wymiaru duchowego, pisze moskiewska korespondentka gazety Lorraine Mio, rosyjska cerkiew prawosławna zaprosiła około 200 przywódców religijnych pochodzących z ponad 40 krajów, by zredagowali wspólną deklarację, która zostanie przedłożona szefom państw Grupy Ośmiu. Nie chcemy, wyjaśnia rosyjski metropolita Kirył, dyskutować o teologii, tylko o wszelkich problemach, którymi żyje współczesny człowiek, gdyż nie istnieje dziś mechanizm dialogu wyznań na te tematy. Jako przykłady problemów do dyskusji podaje terroryzm, rosnący rozdziew między bogatymi a biednymi, rozprzestrzenianie broni, relacje między płciami i bioetykę. Siedząc przy jednym stole, wielki rabin Izraela Jona Metzger i irański ajatollah Ali Tashiri, który występował za likwidacją państwa Izrael, mogli, jeśli chodzi o pierwszego, wyciągnąć zdjęcie izraelskiego żołnierza porwanego przez zbrojne ugrupowania palestyńskie, a w wypadku drugiego tłumaczyć, że główną przyczyną terroryzmu jest ubóstwo. Lorraine Mio zwraca jednak uwagę, że o wiele bardziej spektakularna od listy obecnych jest lista nieobecnych na moskiewskim spotkaniu. nie ma papieża, ponieważ rosyjska cerkiew od lat odmawia zaproszenia go pod pretekstem rozdrażnienia katolickim prozelityzmem. Nie ma Dalaj Lamy, bo nie można narażać na szwank stosunków rosyjsko-chińskich. Nie ma nawet patriarchy Konstantynopola, bo jest on pierwszy w prawosławnej hierarchii i jego przybycie mogłoby zepchnąć gospodarzy z cerkwi rosyjskiej na drugi plan. Innymi słowy, bardzo chętnie zorganizujemy ogólnoświatową dyskusję, ale pod warunkiem, że tylko nasze wnioski z tej dyskusji zostaną uznane za słuszne i że nikt nie ośmieli się być ważniejszy od nas. Ale bądźmy dobrej myśli, podobno kompleksy da się leczyć. Można powiedzieć, że każdy kraj ma takie problemy, na jakie zasłużył i jakie zostawiła mu jego historia. Francja też ma swoje, a o jednym z nich, bardzo aktualnym, pisze dość ostro w komentarzu redakcyjnym centrolewicowy Le Monde. Bardzo dziwny jest wizerunek dzisiejszej Francji, czytamy. Z jednej strony, tak jak w 1998 roku, cały naród współbrzmi ze swoją drużyną piłkarską, która na mundialu reprezentuje Francję w całej swej różnorodności etnicznej i kulturowej. Jak podkreślił niedawno obrońca tej drużyny, Lilian Thuram, w odpowiedzi Jean-Marie Le Penowi, który uznał za przesadną proporcję kolorowych graczy w tej ekipie, we Francji ludzie świętują sukcesy francuskich piłkarzy bez stawiania sobie pytania, czy są oni czarni, czy nie. Jednakże w trzewiach tej pięknej, wielobarwnej Francji rozgrywa się dramat wokół uczęszczających do szkół dzieci bez papierów pobytowych i zagrożonych wydaleniem. Chodzi o 4000 rodzin i prawie 10 tysięcy osób. Od 3 lipca do 15 sierpnia prefektury przebadają, każde z osobna, podania o uregulowanie sytuacji rodziców bez papierów pobytowych mających dzieci chodzące do szkoły. W okólniku wysłanym do prefektów 13 czerwca minister Nicolas Sarkozy wymienił 6 kryteriów niezbędnych do takiego uregulowania, a wśród nich rzeczywiste uczęszczanie do szkoły od września 2005 roku, urodzenie się we Francji lub przybycie do niej przed ukończeniem 13 lat, brak związków między dzieckiem a krajem, którego ma obywatelstwo, jak również rzeczywista wola integracji wykazywana przez rodziny. Mediator mianowany przez Sarkoziego, adwokat Arno Klarsfeld, określił ten okólnik mianem ludzkiego i hojnego. W owej Francji, ciągnie Le Monde, gdzie nadal trwa zakorzenianie się rasistowskich idei Frontu Narodowego, rozwinął się jednak prawdziwy ruch solidarności. Z inicjatywy Ligi Praw Człowieka liczne osobistości świata politycznego, artystycznego i kulturalnego podpisały tekst dający wyraz ich mdłościom na widok mnożenia się sytuacji, w których dzieci i dorastająca młodzież są pierwszoplanowymi ofiarami polityki, która zwariowała. Kiedy, dodają, prawo łamie tak podstawowe zasady, jest naszym obowiązkiem obywatelskim, naszym obowiązkiem sumienia nie poddawać się mu. Związki zawodowe i kościoły wyraziły oburzenie tym polowaniem na dzieci i zaczęły się mnożyć patronaty nad ludźmi bez zezwolenia na pobyt. Żadna zasada i żadna ustawa nie może doprowadzać kraju przywiązanego do praw człowieka do planowania wydaleń dzieci chodzących do szkoły, które, choć ich rodzice nie mają dokumentów pobytowych, nie mają innego kraju oprócz Francji. Mamy tu do czynienia z przewinieniem moralnym i błędem politycznym. W 1994 roku w Kalifornii uchwalenie tzw. propozycji nr 187 zakładało wykluczenie ze szkół 300 tysięcy dzieci osób bez prawa pobytu. Mobilizacja opinii publicznej doprowadziła do unieważnienia tego przepisu przez sądy. Wolno mieć nadzieję, że rozwijający się we Francji ruch pozwoli na osiągnięcie takiego samego rezultatu. Nie zapominajmy przy tym, że jest to tylko widoczna część problemu, a nowa ustawa o imigracji może jutro stać się nową fabryką imigrantów bez dokumentów. Tyle Le Monde. Do jego uwag można dodać jedynie, że nie po raz pierwszy zderza się punkt widzenia administracji, która owszem może mnożyć zezwolenia na pobyt, ale musi odpowiedzieć także wyborcom i podatnikom na pytanie, co zrobić, jeśli do Francji napłynie potem fala imigrantów z dziećmi kierowanymi do szkół, zachęconych gwarancją uzyskania w ten sposób karty pobytowej i kogo będzie się potem o to obwiniać. Z punktem widzenia obywateli niewątpliwie do szpiku kości szlachetnych, przenikniętych najlepszymi intencjami i mającym mi moralnie rację, ale w odróżnieniu od administracji, nie muszących ponosić żadnej odpowiedzialności za realizację i konsekwencje, także społeczne i ekonomiczne, swoich postulatów. Bywają dylematy, których istnienia i rozstrzygania wolałoby się uniknąć. Cóż jednak zrobić? One istnieją i tak, a uciec przed nimi nie sposób.
Przeglądu prasy dokonał Piotr Moszyński. A do okienka europejskiego zaprasza Państwa Anna Rzeczycka.
Wśród rozmaitych czynników hamujących pomyślny rozwój Unii Europejskiej jest brak wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. Tymczasem, jak wynika z regularnie przeprowadzanych sondaży, obywatele wszystkich państw Unii wyrażają zdecydowane poparcie dla idei jednolitej europejskiej polityki zewnętrznej i obronnej. Odpowiedzialność za brak realizacji tej idei spoczywa zatem na rządzących. O sondażach i odpowiedzialności rozmawiam z Marcinem Zaborowskim z Instytutu Badań Strategicznych w Paryżu.
Te sondaże są periodycznie przeprowadzane od roku mniej więcej 2002. Co roku od tego czasu są przeprowadzane również w Polsce przez Instytut Spraw Publicznych. Przy czym te zbiorcze jakby sondaże europejskie są przeprowadzane przez instytucję, która się nazywa German Marshall Fund, czyli Fundację Marszala, ale również są przeprowadzane przez Komisję Europejską. I jeśli są przeprowadzane przez Komisję Europejską, to wtedy one obejmują wszystkie państwa członkowskie. Jeśli przez German Marshall Fund, to tylko wybrane państwa Unii Europejskiej, ale większość państw Unii Europejskiej. I mniej więcej rezultaty są bardzo podobne. I Polska jakby na tej skali państw entuzjastycznie nastawionych do poważnej roli zagranicznej, też poważnej roli obronnej Unii Europejskiej znajduje się w czołówce.
To jest bardzo ciekawe i dosyć paradoksalne, prawda? Wynika z tego, że narody europejskie chcą wspólnej polityki zagranicznej i wspólnego wojska europejskiego, natomiast elity polityczne, politycy, rządy bardzo hamują ten proces.
Dokładnie tak. To mniej więcej do tego się sprowadza. No te liczby naprawdę są oszałamiające. O ile się nie mylę, w Polsce poparcie dla globalnej, światowej roli Unii Europejskiej jest powyżej 70%. Także w istocie jest to dosyć ewidentne, że znajduje się pewne zahamowanie na punkcie elit. Znajduje się też pewne zahamowanie na poziomie biurokracji. A to się zapewne bierze stąd, wie pani, że no co tu dużo mówić, jeżeli byłaby poważna polityka zagraniczna i poważna polityka obronna na poziomie Unii Europejskiej, no to wtedy kompetencje na przykład Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kompetencje Ministerstwa Obrony w Polsce na tym by ucierpiały. Nie tylko w Polsce, czy we wszystkich państwach członkowskich, także biurokracji się ten pomysł nie podoba. Natomiast ludziom się ten pomysł podoba. No i co tu dużo mówić, jest tutaj pewien konflikt.
Reprezentuje pan Instytut Badań nad Bezpieczeństwem. Jest to agenda Unii Europejskiej. I w związku z tym na pewno macie jakieś pomysły, macie jakieś projekty, żeby przełamać te opory istniejące wśród rządzących w krajach Unii. Jakie jest zaawansowanie tych projektów, jeżeli są?
Zadanie, o którym pani tutaj wspomniała, jest olbrzymim zadaniem socjologicznym. Jest też olbrzymim zadaniem instytucjonalnym.
No ale sondaże się nie ograniczacie do sondaży, prawda?
Nie.
Zastanawiacie się również, jak wprowadzić te sondaże w życie.
To prawda, ale no co tu dużo mówić. No, opór po prostu po stronie biurokracji państw członkowskich jest tak duży, że od mniej więcej lat 50, czyli od tego czasu, kiedy Europa boryka się z pomysłem powołania poważnej polityki obronnej, no, jest jak na razie nieskuteczny. Oczywiście dosyć sporo zrobiliśmy, jeżeli o to chodzi, szczególnie od powołania wspólnej polityki bezpieczeństwa od roku 2001. Ta jakby rola obronna Unii Europejskiej jest coraz bardziej widoczna. Są misje, są na przykład misja Unii Europejskiej w Kongu, czy też w Bośni, ale nie są to nadal poważne, silne kroki. Co należy w tym celu zrobić? Trzeba po prostu nadal rozmawiać z państwami członkowskimi i nadal starać się jakby no przekonać biurokrację w państwach członkowskich, że wspólna polityka obronna jest w ich interesie.
Czy inaczej by to wyglądało, na przykład gdyby traktat konstytucyjny został przyjęty?
Zdecydowanie tak. Gdyby traktat konstytucyjny został przyjęty, to wtedy po pierwsze pojawiłby się Korpus Dyplomatyczny Europejski, który w tej chwili nie istnieje, czyli nikt właściwie na zewnątrz Unii nie reprezentuje, poza komisją, która zajmuje się tylko sprawami ekonomicznymi. I nie mamy też pozycji ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Jakby tak ta zewnętrzna twarz Unii Europejskiej, że tutaj jest ktoś, kto mówi w imieniu Unii Europejskiej, jest nam bardzo potrzebna.
Mówił Marcin Zaborowski z Instytutu Badań Strategicznych w Paryżu.
Rozmawiała z nim Anna Rzeczycka. A teraz z perełki muzyki klasycznej wyłuskuje dla nas Stefan Rier.
Suity klawesynowe Händla pianiści nie wiedzieć czemu dość starannie omijają. Nawet Glenn Gould, gdy zdecydował się część ich nagrać, posłużył się w tym celu dość dziwacznym klawesynem. Ostatnio wreszcie wzięła się za ten repertuar francuska Anke Felek, osoba przemiła, mądra i szalenie muzykalna. Słyszałem ją wielokrotnie, między innymi w znakomitych sonatach Scarlattiego czy Mozarta, podczas szalonych dni muzyki w Nantes, na które zaprasza ją co roku twórca festiwalu René Martin. To zresztą dla jego firmy Mirare nagrała te suity Händla i parę innych jeszcze utworów. Posłuchajmy niezwykłego preludium oraz courant ze suity F-moll z pierwszego zeszytu. Gra Anke Felek.
Thank you.
Słuchają Państwo Paryża RFI, paryska kronika teatralna, Agnieszka Kumor.
Jutro to jest we czwartek, 6 lipca, spektaklem jeździeckiego teatru Zęgaro w reżyserii Barta Bassa, zatytułowanym Batuta, rozpoczyna się festiwal teatralny w Awinionie. Przypominam, że gościem specjalnym festiwalu jest w tym roku artysta francuski urodzony w Wojwodinie Józef Nagy, choreograf i plastyk. W piątek, 7 lipca, zaprezentuje on na dziedzińcu honorowym Pałacu Papieży swój spektakl Asobu, zrealizowany z tancerzami japońskimi. Nie każdy jednak wie, że potężny festiwal awinioński ma maleńkiego konkurenta, który mieni się kontrfestiwalem. Festiwal Nie pojedziemy do Awinionu trwa od dziś, to jest 5 lipca, do końca miesiąca. Pozostańcie w Witry, nie jedźcie na południe, nawołują nie bez ukrytego humoru organizatorzy podparyskiego festiwalu. To już jego 8 edycja. Gości na nim 20 kompanii teatralnych ze 140 spektaklami, gośćmi specjalnymi. Specjalnymi są każdego roku twórcy z wybranego regionu Francji. Tym razem są to 4 kompanie z regionu Languedocji. Spotkania odbywające się w budynku starego dworca w Witry zrodziły się z przeświadczenia, że po pierwsze festiwal OFF w Awinionie stał się poniekąd ofiarą własnego sukcesu. Miał promować się małe kompanie i nieznanych artystów, ale oferta jest dziś tak ogromna, program przypomina roczne wydanie Financial Times, a opłaty za wynajem sali niebagatelne, że gdy zabraknie widzów, kompanie zmuszone są niekiedy zwinąć manatki i wrócić do domu. Letnie życie teatralne nie kończy się na Awinionie, nawołują organizatorzy festiwalu, prezentując spektakle oryginalne, na czasie, autorskie, teatralne bądź muzyczne, na końcu których widzowie i aktorzy nie muszą się śpieszyć, by ustąpić miejsca innym, ale możliwa jest jeszcze rozmowa i osobiste spotkanie z twórcami. Nie pojedziemy do Awinionu w Vitry-sur-Seine pod Paryżem, stacja metra RER C do 30 lipca. Skoro o festiwalach mowa, to zapowiedzmy jeszcze 2 z nich w nadchodzącym sezonie teatralnym. Pierwszy odbywa się w listopadzie, to Marto, Festiwal Teatru Marionetek. Zobaczymy teksty Danila Harmsa, Moliera, Neville'a Trantera, Gogola, Czechowa, Dostojewskiego, ale i popularne bajki dla dzieci w wykonaniu kompanii francuskich Bouffou Théâtre, Fabrique des Arts d'Acoté, Garina Trousse-Boffa, Cinérama i Les Chiffonnières oraz gościa specjalnego Stuffed Puppet Theatre pod dyrekcją Neville'a Trantera. Spektakle odbywają się w podparyskich salach teatralnych w Antony, Malakoff i Vanves. I jeszcze jeden zwiastun. Na przełom kwietnia i maja, tyle że przyszłego roku, 2007, dyrekcja Teatru Manufacture z Nancy zaplanowała Festiwal Passage. To już 10. edycja tego biennale teatralnego, która skoncentruje się tym razem wokół Polski, w menu spektakle Krystiana Lupy i twórców młodszego pokolenia, ale również Rosjanie, Chińczycy, kompanie z Turkmenistanu, Iranu i Izraela. Więcej na temat programu Passage 2007 w Nancy dowiemy się już w grudniu.
Mówiła Agnieszka Kumor, a teraz do notatnika paryskiego wpisze się Marek Brzeziński.
Ach, co to był za ślub? Śpiewano niegdyś refren słynnej piosenki. A no właśnie, jak ślub? To jaki, w czym i gdzie? Sprawami, nazwijmy to technicznymi, zajmują się specjalistyczne salony organizowane z wielkim powodzeniem w Paryżu. Pewnie to tam można znaleźć odpowiedź na pytanie 6-letniej Irenki, która widząc wspaniałą białą suknię ślubną na Pchimtargu, zapytała, czy można iść do ślubu także w sukni koloru zielonego. Z kim brać ślub? To już osobny rozdział. Chociaż nie tak dawno w dzienniku Le Parisien młode mieszkanki stolicy stwierdziły, że jak ślub, to już na całe życie. Tylko nieliczne powiadały, że ślub to marzenie z dzieciństwa albo też okazja, by się ładnie ubrać i by feta była, że hej. A zatem w czym tę sprawę rozwiązaliśmy, pozostawiając to salonom? Z kim? To już też mamy załatwione. Pozostaje zatem jeszcze odpowiedzieć na pytanie, gdzie? Pomysłów jest wiele. Od eskimoskiego iglu po pustynię, gdzie słońce praży jak namiętność, i po azjatyckie knajpki obiecujące rozkosz, tym razem podniebienia. Wybór paryżanek i paryżan najczęściej padał na pełne czaru i wdzięku kościółki w miasteczkach Ville-de-France, regionie stołecznym. Najczęściej są to świątynie takie jak Tavbois i Saint-Léger, w których pewne elementy sięgają nawet XIII wieku. Kościół świętego Dionizego w Arkei powstał o 100 lat wcześniej i zachwyca nie tylko strzelistością łuków, ale i zabytkowymi detalami, jak XVIII-wieczne kandelabry z brązu. Fontenę Subła, gdzie znajduje się XV-wieczny kościół świętego Germana, w którym podziwiać można wykonane w 300 lat później tabernakulum wykonane z drewna i złocone. A po środku drewniany, rzeźbiony tryptyk. W centralnej jego części Pan Jezus na krzyżu. Po bokach święty German i święty Wincenty, patron plantatorów winorośli, producentów wina. Także pełen jedynego w swoim rodzaju nastroju jest 12-wieczny kościół w Nogent-sur-Marne, eleganckim miasteczku na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża, położonym nad brzegami Marny. W kościele pod wezwaniem świętego Saturnina trzeba zwrócić uwagę na trzy witraże nad chórem. Przedstawione na nich sceny są alegorią wiary, nadziei i miłosierdzia, też bardzo związane z małżeństwem. Ale i te świątynie wybudowane znacznie później, jak pochodzący z końca XIX stulecia kościółek pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Alfortville, w którym dzięki przepięknym witrażom panuje jedyna w swoim rodzaju gra świateł, mają wiele uroku. Było zatem w czym wybierać, a to tylko najbliższe okolice Paryża, nie mówiąc już o prawdziwie wiejskich kościółkach w departamencie Sekwanej Marny, który pod względem szukania nastroju, jaki może towarzyszyć młodej parze, bił wszelkie rekordy popularności. A palmą pierwszeństwa dzierżyło maleńkie miasteczko Vulton, położone o godzinę drogi od stolicy niedaleko Provence, gdzie zachowały się w doskonałym stanie nie tylko średniowieczne mury obronne, ale i część zabudowy, a także podziemne korytarze. Miasteczko było kiedyś siedzibą książąt Szampanii, a teraz jest miejscem, które się odwiedza, aby obejrzeć turnieje rycerskie lub podziwiać zręczność sokolników. O ile Provence jest znane na mapie turystycznych atrakcji okolic Paryża, o tyle Vulton słynie wśród młodych par. Dość powiedzieć, że mieszka tam 300 mieszkańców. Ślubów jest zaś tyle, że można by odnieść wrażenie, że mieszkańcy biorą ich po kilka rocznie. Tymczasem to za sprawą przyjezdnych statystyki stają tutaj na głowie. Młodych ludzi przyciąga urok starych kamieni, z jakich wykonany jest gotycki kościół, a jest to budowla imponująca rozmiarami jak na tak małą społeczność. Bierze się to stąd, że w średniowieczu, gdy urzędowali tutaj ojcowie Augustyni, do Vulton przybywały liczne pielgrzymki wiernych, którzy chcieli się pomodlić przy relikwii drzewa z krzyża Pana Jezusa. Koło kościoła znajduje się dawny dom przeora, który para rolników obecnych właścicieli domu przerobiła na salę przyjęć. Ma ona tyle czaru, że mało kto może się mu oprzeć. W domu przeora można urządzić przyjęcie na 220 osób. Koktajle i aperitify popija się w klasztornych ogrodach. Za samo wynajęcie lokalu trzeba zapłacić 2300 euro za sobotę, ale za weekend już tylko 500 więcej. Niby to dużo, ale jednak znacznie, znacznie taniej niż w Paryżu czy na najbliższych przedmieściach. Jak dotychczas odbyło się tutaj ponad 100 przyjęć weselnych. Nie wszystkie jednak młode pary zawierały ślub w kościele po sąsiedzku. Te, które tutaj miały miejsce, to nowożeńcy przybyli z Paryża czy z Wersalu, bo miejscowa para stanęła na ślubnym kobiercu po raz pierwszy od 5 lat. Gdyby nie śluby przyjezdnych, to w kościele odprawiano by nabożeństwo tylko raz do roku, 15 sierpnia, w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Śluby to nie tylko parę euro dochodu do biedniutkiej kasy parafialnej, ale także tchnięcie życia w świątynię, którą trzeba przygotować na taką uroczystość. Wszystko musi być wypucowane na połysk. Tymczasem nie będzie sobie można już wybierać kościoła w departamencie Sekwanej Marny, w którym chce się wziąć ślub. Tak zadecydował biskup z Meaux, w którego diecezji znajduje się departament. Biskup zadecydował, że w związku ze wzrastającą liczbą ślubów branych przez pary spoza departamentu, teraz tylko osoby, które mają jakieś związki rodzinne z tym regionem, mogą brać ślub w tutejszych kościołach. Ponoć niektórych księży bulwersowało to, że udzielali ślubu parze, z której nie znali ani panny młodej, ani pana młodego, a dookoła same obce twarze. Jedna sprawa to malejąca liczba księży. W departamencie jest 130 parafii i ponad 1500 kościołów. 40 lat temu obsługiwało je 303 księży i zakonników. Dzisiaj jest ich mniej niż połowa tej liczby. A i przygotowanie do samej ceremonii ślubu nie jest prostą sprawą, bo ksiądz musi się z młodymi spotkać wcześniej, co najmniej 5 razy, aby porozmawiać o nich samych, o ich planach na przyszłość, o ich wierze i motywacji, aby brać ślub w kościele. Obowiązkowe są też spotkania grupowe, kilku par razem służące wymianie poglądów, a do tego 2 spotkania sobotnie, popołudnia, poświęcone są czytaniu Biblii i rozważaniom w życiu Chrystusa. To jedna strona zagadnienia. Z drugiej, mieszkańcy takiej miejscowości jak Vulton będą ze smutkiem patrzyli na zamknięte drzwi swojego gotyckiego kościoła, które otwierały się przynajmniej 12 razy do roku.
Tu Paryż, RFI. Na magazyn kulturalny zaprasza Sylwia Gibbs.
Oto prawdziwa historia posągu w paryskim Muzeum Guimet, który odzyskał głowę. Chodzi o posąg małżonki boga Shiwy, pochodzący ze świątyni Bakong, założonej w roku 881 przez króla Kmerów Indravarmana. Licząca ponad metr statua bez głowy, odnaleziona w latach 30. przez francuskich archeologów, znalazła się w zbiorach Muzeum Sztuki Azjatyckiej Guimet w Paryżu. 67 lat później muzeum złożyło hołd byłemu amerykańskiemu dyplomacie w Wietnamie, a potem ambasadorowi w Kambodży, który starał się chronić zabytki tych krajów, a także pomagać ludziom w latach najgorętszych konfliktów i wojen. Wzruszony tym wyrazem pamięci, John Dean ofiarował paryskiemu muzeum jeden z obiektów swej kolekcji, którą otrzymał w darze od rządu Kambodży. Była to głowa kobiety. Wyobraźmy sobie teraz scenę w sali Muzeum Gimme w kwietniu 2006 roku. Opowiedział ją dziennikarzom konserwator Pierre Baptiste.
Miałem przeczucie, gdyż obie części wydawały się pasować do siebie, ale powiedziałem sobie, że nie trzeba marzyć, takie rzeczy się nie zdarzają. Położyłem jednak głowę na ramionach, poruszyła się o kilka milimetrów, usłyszałem odgłos dwóch kamieni, które się ze sobą łączą i głowa przybrała doskonałą pozycję. Po prostu sama wróciła na swoje miejsce. Czuję jeszcze dreszcz, kiedy o tym mówię.
Kambodży, dokąd przeniósł nas zespół Sonteung, powrócimy do Europy. Czy istnieją cechy kulturowe wspólne wszystkim Europejczykom? Jest to temat badań i nauczania w Ośrodku Studiów Europejskich na podparyskim Uniwersytecie Marne-la-Vallée. O antropologicznym podejściu do tematu mówi wykładowca i współzałożycielka ośrodka Joanna Nowicka.
To na przykład znaczy, kim jest Europejczyk. Zadanie sobie pytania, na czym opiera się poczucie bycia Europejczykiem. To nie są stosunki międzynarodowe, tu nie chodzi o partie polityczne, ani o sprawowanie władzy, tylko o wizję na przykład władzy. Kto ma prawo sprawować władzę nad Europejczykiem? Dlaczego Europejczyk wiecznie poszukuje prawdy? Dlaczego ciągle sprzeciwia się prawdom zadanym przez jakieś wielkie autorytety danej epoki? I dlaczego je odrzuca i szuka w swoim człowieczeństwie czegoś, co będzie wynikać z jego zrozumienia świata? W pewnym sensie wolność intelektualna Europejczyka. Dlaczego ciągle ma obsesję dociekania do nowych prawd i do zrozumienia rzeczywistości według tego, co dana epoka mu daje jako prawdziwe. Więc jest to zrozumienie, powiedziałabym, esprit Europejczyka, stąd temat, stąd dyplom, któremu nadaliśmy nawet taki tytuł, Intelligence de l'Europe. W słowie intelligence jest naraz zrozumienie, wczucie się i oczywiście wiedza na temat skomplikowanych uwarunkowań Europejczyka.
Czy te wartości, można to nazwać chyba wartościami, które pani przed chwilą przedstawiła, mogłyby połączyć właśnie obywateli Unii Europejskiej?
Myślę, że są absolutnie spoiwem możliwym, tylko za mało tłumaczonym, za rzadko tłumaczonym Europejczykom. Jak zakładaliśmy wspólnie z kolegami, przyjaciółmi to centrum, to wcale głównym przedmiotem nauczania nie było prawo, ani nie politologia, ani nie ekonomia, tylko właśnie filozofia polityczna, antropologia kultury, socjologia kultury. Te wszystkie zjawiska, które pozwalają zrozumieć i nawet filozofia prawa raczej niż prawo, żeby zrozumieć, dlaczego pewien typ ludzi, nazwijmy ich Europejczykami, wolą żyć w takim świecie, a nie w innym świecie i wolą stworzyć społeczeństwo według wartości, tak, ale również pewnych wierzeń, przekonań, prawd, nie tylko wartości, bo możemy się nie zgadzać co do wartości, ale musimy się zgadzać co do zasad. I te zasady właśnie są wspólne i bardzo wyraźnie to widać, jak wracamy do książek bardziej wyspecjalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, ile z tych starych zasad sprawdza się w historii zarówno wschodu Europy, środka Europy i zachodu Europy. Inaczej realizowane są te zasady, ale są wspólne.
Pracuje pani z młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą w życie. Ostatnio przeprowadzono we Francji sondaż. Okazało się, że według tego sondażu głównie ludzie młodzi są nadal przeciwni, głosowaliby tak samo jak rok temu, są przeciwni konstytucji europejskiej. Ta konstytucja nie uosabia, w takim razie nie wciela żadnych wartości, z którymi ci młodzi ludzie mogliby się utożsamić.
Ja myślę, że wciela, tylko za mało została ludziom, studentom przede wszystkim wytłumaczona. moi studenci są całkowicie nietypowi, dlatego że przyszli do nas, dlatego że byli zainteresowani Europą i studiami europejskimi. Myślę, że bardzo mało młodych osób ma tę szaloną szansę we Francji, za mało. Jedną z moich pytań do osób zajmujących się instytucjonalnie Europą, dlaczego tak mało nauczania Europy jest we francuskim szkolnictwie? Dlaczego można skończyć elitarne licea i znać historię Francji, literaturę Francji, język francuski i niczego poza horyzontem narodowym? Dla mnie jest to niestety prowincjonalizm współczesnej Francji, który bardzo mi przeszkadza i który na swoim małym poletku próbuję poprawiać. Uważam, że pod tym względem Europa Środkowo-Wschodnia jest bardziej europejska, bo młodzi ludzie w liceum uczą się więcej o Europie i językach europejskich niż robią to młodzi Francuzi. I pewno dlatego sondaże o europejskości Polaków na przykład są zdecydowanie bardziej pozytywne.
Czy widzi Pani jakieś konkretne instytucje, jakieś instrumenty, dzięki którym można by właśnie przybliżyć Unię Europejską, to czym jest naprawdę, te instytucje, prawda, europejskie, Francuzom?
Ja myślę, że tu głównym winowajcą jest jednak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nazywa się Narodowej i jest Narodowej. Powinno znacznie bardziej się otworzyć na rzeczywistość europejską i powinno się zacząć w tym kraju uczyć od najmłodszych lat. I to była zresztą jedna z naszych propozycji w grupach, w których uczestniczymy, żeby próbować rozwijać to esprit europejskie. Dlaczego nie stworzyć na każdym poziomie nauczania coś w rodzaju modułu europejskiego, w którym na przykład zjawisko pewne, demokracji, czy przedstawienie pewnych bitew, czy przedstawienie pewnych trendów kulturowych mogło być pokazane z punktu widzenia francuskiego, ale porównawczo z czymś, co stało się w innym kraju Europy. To są w gruncie rzeczy bardzo proste metody, na przykład literatury porównawczej, które rozpracowano, wypracowano i Francuzi to świetnie robią w bardzo wąskim zakresie. Dlaczego nie można by tego rozszerzyć na całość młodzieży? Ja niezwykle wierzę w tworzenie, w krzewienie kultury europejskiej przez szkolnictwo. Myślę, że nie ma innego wyjścia, bo wszelkie stowarzyszenia to są za wąskie grupy i to są grupy już przekonanych. A zacząć trzeba od tych, których rodzice nie są przekonani i nie wiedzą, co to jest Europa. Wtedy dzieci nauczą rodziców języków, podróży, zainteresowania kolegami z innych krajów, co bardzo dobrze widać wśród młodych elit Europy Środkowo-Wschodniej, która nie ma żadnych kompleksów w tym zakresie.
Słyszeli Państwo rozmowę z wykładowcą na Uniwersytecie Marne-la-Vallée, współzałożycielką Ośrodka Studiów Europejskich, Joanną Nowicką.
Tu Paryż RFI. Zapraszamy teraz na archiwalne nagranie i audycji Anny Bernhardt w stulecie urodzin Józefa Czapskiego.
3 kwietnia 1896 roku urodził się Józef Czapski. Przyszły malarz kilka lat studiował prawo w Petersburgu, zanim nie przeniósł się do Krakowskiej Akademii Nauk. Później z grupą malarzy kapistów spędził kilka lat w Paryżu. Powołany do wojska w czasie II wojny światowej, dostał się do niewoli sowieckiej i został wysłany do obozu w Starobielsku. Później udało mu się wstąpić do tworzonej na terenie Związku Sowieckiego Armii Andersa. Jego misją było odnalezienie zaginionych polskich oficerów. Po latach okazało się, że zginęli oni w Katyniu. Wspomnienia z tego okresu Józef Czapski zawarł w książkach Na nieludzkiej ziemi i Wspomnienia starobielskie. Po wojnie pozostał na emigracji, związany z tworzonym przez Jerzego Giedroycia Instytutem Literackim, pisząc do paryskiej kultury. Ale przede wszystkim Józef Czapski wrócił do malarstwa i esejów o sztuce i literaturze. Wielki artysta i świadek epoki zmarł w styczniu 1993 roku w domu w podparyskiej miejscowości Maison Lafitte. W 110. rocznicę urodzin tej niezwykłej postaci w siedzibie Instytutu Literackiego wspominano Józefa Czapskiego. Była też tam z mikrofonem Anna Bernhardt.
Każda śmierć jest bolesna, tym bardziej, kiedy odchodzi człowiek wielkiego formatu. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Nikt jednak nie wypełni miejsca, które zostawił Józef Czapski. Kultura polska straciła wybitnego malarza, pisarza, humanistę, który swoim piórem i obecnością współtworzył paryską kulturę. Nasza ojczyzna straciła człowieka związanego z jej losami na dobre i złe, czytamy w marcowym numerze Kultury Paryskiej z 1993 roku. Słowa są fragmentem posłania, jakie ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Lech Wałęsa wystosował po śmierci Józefa Czapskiego. 3 kwietnia przypadła 110. rocznica urodzin tej wielkiej postaci. W Domu Kultury w Maison Lafitte spotkało się kilka osób, by powspominać pana Józia, jak go tu najczęściej nazywano. Czy można w kilku słowach skreślić sylwetkę tak niezwykłego człowieka, jakim był Józef Czapski? Pytanie zadaję panu Wojciechowi Karpińskiemu, autorowi książki Portret Józefa Czapskiego.
Nie jest to łatwo oczywiście powiedzieć w kilku słowach, ale nie ulega wątpliwości, że ten człowiek był niezwykłym człowiekiem, był wielkim artystą i to był wielkim artystą w kilku dziedzinach. Był wielkim artystą słowa, co nie zawsze jest doceniane, był dla mnie największym polskim krytykiem sztuki, człowiekiem piszącym o sztuce i był też, i co też nie jest w pełni doceniane, niezwykłym malarzem. Oraz był, no i jako taki jest doceniony, był świadkiem historii Polski. I w jego życiu, można powiedzieć, losy Polski, losy Europy zbiegły się i związały się w dramatyczny węzeł. I pozostaje symbolem tego. I to przedziwne połączenie człowieka tak indywidualnego, malarza tak niezwykłego i tak odrębnego od wszelkich szkół malarskich epoki, pisarza i tego świadka historii, który patrzył losowi polskiemu i losowi całej Europy w oczy i potrafił zachować swoje człowieczeństwo przy tym.
Co w Polsce się robi, by przybliżyć sylwetkę i dzieło Józefa Czapskiego? Pytam Marka Krawczyka, koordynującego prace związane z obchodami roku Jerzego Giedroycia.
No jesteśmy dokładnie w 110. rocznicę urodzin pana Józefa Czapskiego. Planujemy w ramach roku Jerzego Giedroycia przede wszystkim opublikować nowe materiały w specjalnych dodatkach Rzeczpospolitej, a więc materiały dotyczące pana Józefa Czapskiego, jego związki z kulturą, no i jego przede wszystkim wielkość jako malarza, bo to jest taki moment i taka rzecz, którą no, razem z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą i z panem Andrzejem Wajdą, rzecz od wielu lat upragniona i planowana, że być może da się zrobić dużą retrospektywę malarstwa Józefa Czapskiego, bo ostatnia była tak naprawdę na początku lat 90.
Pan Józef Czapski przez wiele lat mieszkał i malował w Maison Lafitte, w Domu Kultury. Proszę pana Leszka Czarneckiego, który pracuje od lat tutaj, żeby nas oprowadził, zaprowadził nas do apartamentów Czapskich. Gdzie pan Józef mieszkał?
Można powiedzieć, że Dom Kultury składa się jakby z dwóch poziomów. Na parterze są redakcja, gabinet redaktora, pani Zofii Herz, kiedyś pokój Zygmunta Herca, gabinet pana Henryka Giedroycia. Pierwsze piętro to są pokoje prywatne Giedroycia, małżeństwa Herców. I też na pierwszym piętrze jest królestwo, było, pana Józefa Czapskiego. To jest pokój, w którym on malował, który ma powiedzmy 4x6 metrów, gdzie w tej chwili na środku jest taki wielki stół, który podobno, jak mówi legenda, pochodzi z Hotel Lambert. Był tu też piękny fotel, podobno Adama Mickiewicza, który w jakiś sposób dostał się w ręce Józefa Czapskiego i w tej chwili, zdaje mi się, znajduje się w Muzeum Hutten Czapskich w Krakowie, które jest częścią Muzeum Narodowego. Więc tutaj w tym pokoju, tutaj w rogu, było wielkie łóżko Józefa Czapskiego. Każdy wie, że miał 2 metry wzrostu, był wielkim mężczyzną. Więc cały ten pokój to było właśnie to łóżko, ten wielki stół, na którym układał swoje farby. Taka mała katedra, gdzie ustawiał różne stoliki. Taki pewny rodzaj, można powiedzieć, robił inscenizacji, które mu służyły do, jako wzór do malowania jego obrazów, prawda? To znaczy układał sobie na tych stoliczkach jakieś butelki, jakieś
Martwe natury.
Muszę powiedzieć, że ponieważ tu obok jest pokój z fotokopiarką, gdzie często mi się zdarzało prawie codziennie ileś razy robić kopię, więc widziałem mniej więcej, jak on tworzy te swoje obrazy i trzeba powiedzieć, że robi to dosyć szybko. To znaczy robił, szkicował tak czarną taką kreską, farbą. Robił po prostu jakby projekt obrazu. Często korzystał pod koniec życia, ponieważ już bardzo źle widział, ze swoich rysunków, które zapisywał albo rysował w tych swoich słynnych dziennikach, gdzie tylko 110 tomów znajduje się w tej chwili w Polsce. Te dzienniki to zupełnie osobne zagadnienie, ale tam były jakieś jego uwagi, jakieś jego rozmyślania. Wycinał z gazet jakieś fragmenty, jakieś informacji. Tego typu kolaż służy mu do rejestrowania jakichś pewnych ważnych wydarzeń. I tam też te dzienniki są upiększone jego rysunkami. Te pewne rysuneczki takie służyły pod koniec życia do kadrowania niejako, jako wzór, do kadrowania obrazów. No i właśnie tak co kilka dni, jeszcze jakby w formie, potrafił po prostu powiesić tutaj w przedpokoju na ścianie. Tu taki specjalny system do wieszania obrazów. Jakby ta galeria Czapskiego kwitła dzień w dzień i raz na parę lat, jak już te obrazy po prostu zgromadził ich większą ilość, robił wystawę w Szwajcarii u tego swojego marszanda w Wawę.
Ile obrazów zostało w Maison Lafitte?
No w Maison Lafitte jest parę obrazów takich z kolekcji, która była prawdopodobnie zamówiona przez kulturę w pewnym momencie w latach 70. z portretami twórców czy pisarzy kultury. Można zauważyć portret Kisielewskiego, Giedroycia, Mrożka, Łobodowskiego, Herlinga Grudzińskiego, Herca. To jest z lat 70., początku lat 70.
Chłasko?
Jest też portret Marka Chłaski, dużo wcześniejszy, zresztą widać, że jest trochę inny. Jest masa obrazów w pokojach Herców.
Dom w Maison Lafitte jest przepełniony duchem pana Józefa Czapskiego, jest przepełniony też obrazami. Ile jest tych obrazów? Pytam pana Henryka Giedroycia.
Ile jest czego?
Obrazów.
Uloro, to trzeba by policzyć, no, nigdy nie liczyłem. Jest, wszystkie portrety są przez niego robione, gro obrazów na pierwszym piętrze są jego. No, tu na dole nawet nie, ale gro obrazów jest robione przez niego. Nigdy nie policzyłem.
Ulubiony pana obraz?
No ulubiony mój obraz to Mrożek.
Portret Mrożka, tak?
Tak.
Panie Henryku, jakieś wspomnienie o panu Józefie Czapskim?
A, no to oczywiście o Józiu. No, mój panie Boże, jakie mogą być wspomnienia? No, jak najserdeczniejsze to było. Wielki przyjaciel, niesłychanej dobroci człowiek, bardzo dobry katolik, a to już jest apart, co jakie wspomnienia. I świetny malarz, jak to się okazuje.
Zajmowała się i towarzyszyła panu Józefowi przez
13 lat. Zajmowałam się panem Czapskim 13 lat, aż do śmierci. A później jeszcze zostałam półtora roku, trochę więcej jak półtora roku w kulturze. Także mile wspominam, to był, zawsze mówię, że to był mój uniwersytet. No i zawsze, wie pani, jestem wdzięczna panu Czapskiemu za moje życie tutaj. Byłam bardzo zżyta i oddana całym sercem. Po prostu myślałam, że to zaszczyt, wie pani, bo moje życie nie bardzo się ułożyło, ale w nagrodę miałam te 13 lat i dlatego lubię zawsze 13.
Ostatnia wspominała Józefa Czapskiego pani Janina Gąskiewicz, która przez lata zajmowała się malarzem w domu Maison Lafitte, w domu, w którym odbyło się spotkanie z okazji 110. rocznicy urodzin Józefa Czapskiego.